A jest z nami politolog i historyk z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, profesor Arkadiusz Stępin. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Z jednej strony słyszymy, że Polska i Węgry zatrzymały walec, który miał zmiażdżyć suwerenność unijnych krajów. Z drugiej strony padają słowa, że Polska i Węgry otworzyły drzwi, otworzyły furtkę do rozbicia Unii Europejskiej. Tak mówią politycy o tym, co się dzieje wokół budżetu Unii. A politolog co powie?
No trochę bardziej spokojnie, bo politycy muszą sprzedać swoją politykę klientom, czyli wyborcom. Natomiast w tym chwilowym pacie, jako że Polska i Węgry zablokowały połączenie budżetu unijnego na lata 2021-2027 z klauzulą praworządności, czyli wypłacanie środków w nowym budżecie jest uzależnione od przestrzegania praworządności w każdym kraju, to istnieje w tym momencie pewien pad.
No tak, ale czy ten pad oznacza, że za zakrętem, na którym znalazła się Unia Europejska, rzeczywiście jest widmo rozbicia, rozpadu Unii Europejskiej?
No do momentu, kiedy obydwie strony nie idą na siebie z toporem, to nie. I w chwili obecnej, kiedy prezydencję w Unii sprawują Niemcy, no to prezydencja niemiecka przygotowuje oczywiście propozycję kompromisową. I ta najbardziej możliwa do spełnienia propozycja kompromisowa ze strony Niemiec wyglądałaby tak, że do tego rozporządzenia, czyli tego najważniejszego dokumentu w sprawie włączenia klauzuli praworządności do wypłacenia środków w dokumencie, dodano by taki przypis w postaci, iż tylko w szczególnych wypadkach i nieuznaniowo połączona byłaby ta klauzula praworządności z wypłacaniem środków finansowych.
No właśnie, negocjacje trwają. Premier Holandii proponuje opcję atomową. On mówi o tym, że możliwe jest przyjęcie rozwiązań dotyczących budżetu z pominięciem Polski i Węgier, a z drugiej strony mamy rzeczywiście kanclerz Niemiec Angela Merkel, która mówi o tym, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską. Czy to jest rzeczywista zapowiedź ustępstw, czy tylko gra w dobrego i złego policjanta w Unii?
No, premier Mark Rutte, tak jak mówiłem na samym początku, używa tej retoryki dosyć silnej i mocnej, ale karty leżą przed Angelą Merkel, która jest koncyliacyjna i ona będzie robiła wszystko, by Polska i Unia wyszły z twarzą z tej rozgrywki, ale klauzula praworządności została zachowana.
Profesor Arkadiusz Stępin jest naszym gościem. No to jeśli nie byłoby zgody teraz na to, żeby jednak budżet wszedł w życie, to wówczas, jak słyszymy, będzie obowiązywało tak zwane prowizorium budżetowe. Co to dokładnie oznacza?
Czyli przez najbliższy rok, 2021, będą co miesiąc wypłacane środki w wysokości 1/12 budżetu z ubiegłego roku. To jest rozwiązanie takie temporalne, czasowe, bo czas nam ucieka i de facto chcę jeszcze to podkreślić, że na te negocjacje mamy czas do końca grudnia, czyli mamy jeszcze miesiąc czasu, by Merkel porozumiała się z Orbanem i z Kaczyńskim.
Żeby budżet tu rzeczywiście zaczął obowiązywać, ten ustalony na najbliższe lata.
Dokładnie.
Ale czy w odniesieniu do prowizorium budżetowego, czyli tego wypłacania pieniędzy co miesiąc przez najbliższy rok, można by stosować mechanizm kontroli praworządności?
No nie i dlatego... jest problem z Polską i Węgrami, bo wtedy Polska i Węgry byłyby wyłączone z tego dodatkowego, z tych dodatkowych środków przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz odbudowy związany z pandemią. Czyli do tych środków Polska nie miałaby dostępu.
Ale pozostałe kraje korzystałyby z tego funduszu, nawet jeśli nie będzie zgody na następny budżet?
Tak, ponieważ wtedy Polska i Węgry są wyłączone z bilateralnych rozmów, a kwestie pomocy odnośnie tych środków na pandemię uzyskano by na drodze bilateralnych porozumień między pozostałymi 25 krajami.
Tu słyszę głos na przykład Jacka Sariusza-Wolskiego, który mówi, że stworzenie funduszu odbudowy z wykluczeniem Polski i Węgier nie jest możliwe, bo nie pozwalają na to konkretne artykuły w traktacie o Unii Europejskiej. Chociażby tak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
No to mówi polityk, który ma na końcu swojego horyzontu poznawczego swoich wyborców.
Czyli co, nie doczytał dobrze tego w traktatach?
Nie, akcentuje to, co chce akcentować. Jeszcze raz powtarzam. Finalnie będzie budżet temporalny, ten regularny, natomiast środki wypłacane na fundusz pomocowy związany z pandemią będzie się opierał na bilateralnych porozumieniach między 25 krajami członkowskimi.
No to jeśli chodzi o spór, o ten mechanizm oceny praworządności w poszczególnych krajach, to tutaj słyszymy premiera Morawieckiego, który mówi, że on jest, ten mechanizm jest niekonkretny, że kryteria są niejasne, że to wszystko będzie uznaniowe, polityczne i że brakuje możliwości odwołania się od podjętych decyzji o wstrzymaniu wypłaty środków.
Dlatego Merkel proponuje, czy też za chwilę będzie proponowała i Orbanowi, i premierowi Morawieckiemu, że mechanizm praworządności będzie używany tylko w szczególnych wypadkach, podkreślam, w szczególnych wypadkach.
Co to znaczy szczególne wypadki? Znów będzie pytanie, że to jest niejasne, nieostre, niekonkretne.
I nie uznaniowo. No to można sobie to uzgodnić przez ten okres miesiąca, który pozostaje do dyspozycji, do końca grudnia. Co to znaczy, że będzie ten mechanizm wprowadzany w szczególnych przypadkach i nie uznaniowo, czego obawia się strona polska.
Pytanie, czy ustalenie jasnych kryteriów oceny praworządności, zdefiniowanie tej praworządności jest naprawdę możliwe? Czy da się to spisać czarno na białym, od początku do końca wymienić te sytuacje, w których mówimy o złamaniu praworządności, skoro chociażby w poszczególnych krajach obowiązują zupełnie różne reguły, różne systemy prawne mamy przecież?
Panie redaktorze, to jest problem, który prawnie i terminowo w oparciu o definicję można uregulować. Ale podstawową rzeczą w polityce jest wola polityczna, by osiągnąć porozumienie. W tym momencie takiej woli po stronie Polski i po stronie Węgier nie ma.
To jeśli te negocjacje budżetowe porównalibyśmy do meczu piłkarskiego, to jest tak, że za nami jest już pierwsza i druga połowa i teraz jest dogrywka. Czy my już jesteśmy na etapie rzutów karnych?
No to ja bym powiedział, że przystępujemy do dogrywki po ukończonym 90-minutowym meczu. Mamy 2x15 minut.
No to jeszcze jest trochę przed nami wydarzeń, które się zadzieć mogą.
Dlatego obie strony, w przypadku Unii Europejskiej Mark Rutte, a w przypadku strony Węgier i Polski padają tak ostre sformułowania, bo jest ta nadzieja na 30 minut wolnej gry.
Profesor Arkadiusz Stępin jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczy serdecznie zapraszamy. Panie profesorze, słyszymy w tej dyskusji o budżecie, że ten polski sprzeciw może doprowadzić do polexitu. I to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym możliwym wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej, mówią o tym politycy opozycji. Jak dokładnie miałby wyglądać polexit? W jaki sposób moglibyśmy opuścić Unię Europejską?
No, ten sposób, w jaki opuściła Unię Europejską Wielka Brytania. Natomiast
czyli musiałoby się odbyć referendum, w którym zdecydowalibyśmy o tym, że być w Unii nie chcemy.
Tak, i na razie to referendum nie byłoby wygrane przez zwolenników wyjścia z Unii, ale nie zapominajmy o pewnym rozchwianiu nastrojów, które było konstytutywne i przesądzające dla Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, elita polityczna zapętliła się tak bardzo, że później nie znalazła prawnego wyjścia.
Czyli taki scenariusz, w którym Unia Europejska wystawia nas za drzwi, praktycznie nie jest możliwy.
Nie, natomiast ja w dalszym ciągu zwracam uwagę na te nastroje, które są bardzo trudno potem kontrolowane przez polityków. I mieliśmy kapitalny przykład z Wielką Brytanią i tym pogubieniem się elity politycznej, która sama sobie podłożyła nogę. Niech nam się nie wydaje, że polityka to jest jakaś taka spetryfikowana, nudnawa i dosyć skalkulowana materia. Politycy tak samo ulegają emocjom i od pewnego momentu nie są w stanie ich kontrolować, jeżeli za bardzo to wahadło odchyli się w jedną albo w drugą stronę.
Politycy z rządu przekonują, że będą próbowali przedłużać negocjacje, tak żeby skończyła się niemiecka prezydencja, tak żeby ster w Unii nie należał, nie był już w rękach Angeli Merkel. No i często pojawiają się Niemcy w tej dyskusji, no bo słyszymy na przykład, że w niemieckiej bramce jest gol strzelony przez Polskę, albo że Niemcy chcą nas pozbawić suwerenności. To jest tak, że to jest rozgrywka polsko-niemiecka?
Trochę wtórnie, bo faktycznie te resentymenty niemieckie odgrywają sporą rolę w polityce rządu. I muszę panu redaktorowi powiedzieć, że od 2015 roku nie miały te resentymenty przełożenia na tą realpolitik, ale w chwili tego uchwalania budżetu po raz pierwszy niestety mają.
Ale teraz pytanie jest takie, czy Angela Merkel, ta cesarzowa Europy, jak pan kiedyś napisał w tytule swojej książki, będzie teraz próbowała w jakiś nieformalny sposób spotykać się z premierami Polski i Węgier, negocjować, konsultować? To rzeczywiście się teraz będzie działo w najbliższych tygodniach?
Odpowiem krótko. Dobrze, że Angela Merkel jest w tej niemieckiej bramce, a nie właśnie Mark Rutte czy Macron, bo wbrew tej werbalnemu atakowi w kierunku Niemiec, Merkel jest politykiem koncyliacyjnym, czyli dialogowym, nastawionym na kompromis. I w przypadku Polski wykazuje znaczną dozę cierpliwości. Więc dla polskiej racji stanu jest bardzo dobrze, że Merkel jest w tej niemieckiej bramce, czy unijnej bramce.
A propos tych relacji polsko-niemieckich, czy spodziewa się pan, że w jakimś dającym się przewidzieć czasie kwestia reparacji wojennych od Niemiec przestanie być tematem na poziomie zapowiedzi politycznych i rzeczywiście rząd w Warszawie zgłosi się oficjalnie, formalnie po te reparacje do rządu w Berlinie?
No, czekamy na to od kilku lat, ponieważ kwestia jest w przestrzeni medialnej od dawna i nie jest przeniesiona na platformę, płaszczyznę realpolitik. Zaczynam mieć wątpliwości, czy wobec takiego długiego czasu, prawie już trzech lat, odkąd te odszkodowania się reparacje znalazły się na agendzie medialnej, ale nie politycznej, ponieważ rząd polski nigdy do tej pory nie wystosował oficjalnej noty do rządu w Berlinie.
Bo rząd polski czeka na ustalenia parlamentu, zespołu parlamentarnego, który zajmował się tą kwestią.
No ale wycenę już mamy tego.
Raport wciąż nie został opublikowany.
No, ale formalnie siedzi w szufladzie.
No i teraz
Więc mamy do czynienia ze zwłoką określoną czynnikami politycznymi.
A może chodzi o to, żeby strzelba była odbezpieczona i leżała na stole i wtedy dużo więcej może zdziałać niż użycie tej strzelby w polityce?
No z pewnością tak, ale w dalszym ciągu przypominam, że nawet na wewnętrznym podwórku Angela Merkel jest tylko do września następnego roku i w nowych wyborach we wrześniu 2021 nie będzie kandydowała. Od października będzie nowy kanclerz i prawdopodobnie ci kandydaci, którzy w tej chwili stoją w blokach startowych, nie będą mieli tego empatycznego podejścia do Polski, taki jaki ma Merkel.
A na ile poważnie w niemieckiej debacie politycznej są dzisiaj traktowane te zapowiedzi dotyczące reparacji wojennych?
No, ponieważ one nie wypłynęły na kanwę polityki realnej, no to są na razie traktowane jako próba wywarcia politycznej presji na rząd w Berlinie i i komentowane no, bardziej publicystycznie niż politycznie.
Politolog z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie i z Uniwersytetu we Fryburgu jest naszym gościem, profesor Arkadiusz Stępin. No, zajmuje się pan też historią Kościoła, więc chciałbym na chwilę do Watykanu zajrzeć, jeśli pan pozwoli, bo zastanawiam się, czy pana zdaniem to, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, miesiącach wokół spraw obyczajowych w Kościele, to zapowiada jakąś rewolucję, czy raczej ewolucyjny proces zmian, taki powolny i niespieszny, co generalnie z Kościoła znamy?
Los kardynała McCarricka, czyli jego deklasacja do stanu świeckiego, los kardynała Gulbinowicza są akurat tymi przykładami, które dowodzą, że przynajmniej Watykan i ta frakcja, która w Watykanie, ponieważ tam też toczy się walka na śmierć i życie, jest zdecydowana konsekwentnie implementować wykładnię papieża Franciszka o tolerancji zero. Nie werbalnie, jak to czynił Jan Paweł II, tylko właśnie w katolickiej realpolitik.
No tak, w lutym 2019 roku, kiedy w Watykanie odbywał się szczyt na temat pedofilii, słyszeliśmy takie słowa: uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić ofiarom nadużyć sprawiedliwość i wyleczenie. Tak mówił przewodniczący Episkopatu Australii. No i pytanie, czy rzeczywiście wiele zmieniło się w Kościele od tamtego czasu, od tamtego szczytu watykańskiego?
Młyny kościelne mielą powoli i z wielu względów, ale los kardynała Gulbinowicza i właściwie dramat tego człowieka w jakimś stopniu, ponieważ tydzień przed śmiercią dowiaduje się, że traci wprawdzie nie purpurę, ale traci przywileje kardynała. To była taka lekka degradacja kardynała Gulbinowicza i podjęta przez Watykan w sposób naprawdę bezkompromisowy. To by raczej świadczyło, że jeżeli te młyny watykańskie mielą powoli, to w tej chwili w jakiś sposób bezlitośnie dla sprawców.
Tak, dziś metropolita wrocławski, rozpoczynając mszę żałobną, tłumaczył, że jest ona sprawowana jako przeproszenie za grzechy kardynała Gulbinowicza. Myśli pan, panie profesorze, że to jest taki rytualny gest, czy znak rzeczywiście, że i w polskim kościele te młyny wolno mielące no jednak troszkę bardziej zaczęły działać?
Alternatywy nie ma, jakkolwiek w tej wypowiedzi arcybiskupa wrocławskiego brakuje mi podkreślenia najistotniejszej rzeczy, czyli perspektywy ofiary. Jeżeli ta perspektywa ofiary nie zaistnieje tak silnie, jak do tej pory była broniona perspektywa dobrego imienia sprawców, no to polski Kościół na tej strategii, na tej taktyce przegra.
A w jaki sposób można wyjaśnić zarzuty padające pod adresem kardynała Dziwisza?
No najlepiej, jeżeli zajmie się tym Komisja Watykańska, nie Komisja Polska Kościelna, bo prawdopodobnie kardynał Dziwisz wie tyle na temat przypadków krycia pedofilii przez Watykan, że no, naruszyłoby to watykańską rację stanu.
No właśnie, sam pan powiedział, że w Watykanie tam się toczy walka na śmierć i życie. Więc pytanie, czy Watykan, watykańska komisja jest w stanie tę sprawę bezstronnie, rzetelnie wyjaśnić?
Ale ma lepsze instrumenty niż komisja utworzona z polskich biskupów, w większości kolegów kardynała Dziwisza, pomimo tego uwikłania międzynarodowego, o którym przed chwilą mówiliśmy.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec polska polityka widziana z Krakowa, pana oczami. Myśli pan, że Prawu i Sprawiedliwości uda się przeczekać protesty w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, czy jednak PiS może potknąć się o strajk kobiet?
No już w tej chwili się potyka, nie zapominajmy, że ten strajk kobiet sprzed trzech lat był akurat tym takim inputem, który zmusił PiS do rewizji postanowienia noweli aborcyjnej. I nawet jeżeli te strajki w tej chwili na okres zimowy osłabłyby, no to one z pewnością na wiosnę wznowią się z tym samym impetem.
No tak, ale jeszcze kilka dni temu wydawało się, że PiS traci większość w Sejmie po buncie części posłów. Opozycja już wręcz wieszczyła tworzenie nowego rządu, rządu technicznego z tymi buntownikami. Dziś po buncie w zasadzie nie ma śladu.
Bo przy tych emocjach, jakim ulegają politycy, doskonale sobie zdaje obóz rządzący, że tylko jedność jest w stanie pozwolić im zachować władzę. Więc ta racja stanu jest jednoznaczna. Ale tak jak podkreślałem przy wcześniejszym wątku, emocje ogarniają także polityków i ogarnęły polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonego Obozu Prawicy przed tygodniem dwoma i widzimy tego efekty.
Ale zakłada pan, że to są realne emocje, czy może na przykład ustawka polityczna, no, takie zapowiedzi, które miały zupełnie inny cel niż prawdziwe opuszczenie obozu rządowego przez posła Kołakowskiego, który na przykład o tym mówił?
No akurat teraz o to bym nie podejrzewał, że mamy do czynienia z ustawką, podobnie jak w maju nie była ustawką reakcja Gowina, który de facto doprowadził do przesunięcia wyborów o dwa miesiące.
No, widzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość otwiera kolejne fronty, no bo jest cały czas ten naturalny front walki z pandemią, przez ostatnie miesiące go obserwujemy, ale pojawiła się kwestia aborcji, teraz jest weto w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Dużo tych frontów. Po co?
Nie jest to zawsze wolą, w tym momencie nie jest to wolą rządu ani PiS-u, by otwierać kolejne flanki. Działa tu taka pewna synergia, pewna kaskada, która otwiera kolejne szuflady jak w puszce Pandory. Strukturalne jest na pewno to, że rząd i obóz rządzący, obóz prawicy odsłania, obnaża swoją piętę achillesową. Od traktowania praworządności po tą realną politykę w zakresie zwalczania pandemii.
Gazeta Wyborcza pisze na przykład, że najbliższe pół roku zdecyduje o przyszłości premiera Mateusza Morawieckiego w obozie władzy. Próbujemy uratować okręt, który tonie, słychać w otoczeniu Morawieckiego. Tak pisze ten dziennik. Myśli pan, że więcej w tym myślenia życzeniowego czy realnej polityki?
No to można odczytać podwójnie, jako zanurzanie się rządu i zanurzanie się Mateusza Morawieckiego indywidualnie, jako szefa rządu, w obliczu topienia go przez Zbigniewa Ziobro.
No pytanie, czy Mateusz Morawiecki może zostać poświęcony na ołtarzu politycznym po to, żeby ratować rząd notowania Prawa i Sprawiedliwości?
No takie decyzje to się, no niestety muszę powiedzieć to na antenie radia, czyli jednego z przedstawicieli mediów, odbywa się w chwili obecnej w światłach Jupiterów sceny medialnej, czyli w oparciu o sondaże, kalkulacje, czyli trochę tak pod oczywiście wyborcę, ale tego wyborcę z konkretnego dnia, konkretnego tygodnia i horyzont poznawczy jego myślenia. Inaczej mówiąc, w oparciu o sondaże.
Profesor Arkadiusz Stępin, politolog, historyk z Europejskiej Szkoły imienia Józefa Tischnera w Krakowie. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję uprzejmie.